Lekcja 10, 9 grudnia. Sobota po południu, 2 grudnia. Misja wśród tych, którzy nie słyszeli Ewangelii, część pierwsza. Tekst pamięciowy. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Dzieje apostolskie 17, 24. Opisując pobyt apostoła Pawła w Atenach, Łukasz napisał, rozprawiał więc w synagodze z Żydami i z pobożnymi, a na rynku każdego dnia z tymi, którzy się tam przypadkiem znaleźli. Dzieje apostolskie 17, 17. Oczywiście rzeczą najbardziej naturalną dla Pawła było głoszenie Ewangelii wśród Żydów, jego rodaków. Jednak Paweł nie poprzestał na głoszeniu Chrystusa Żydom. Został powołany do głoszenia Ewangelii także poganom. Jednak Paweł nie ograniczył swojej działalności nawet do pogan, których Żydzi nazywali pobożnymi. Byli to ludzie, których światopogląd w znacznym stopniu został ukształtowany przez biblijne objawienie. Ludzie ci rozumieli podstawy wiary Izraelitów, więc wystarczyło ich doprowadzić do Jezusa, Mesjasza obiecanego przez Boga. Przebywając w Atenach, mieście filozofów, Paweł starał się docierać do pogańskich mieszkańców miasta. Wielu z tych ludzi miało światopogląd radykalnie odbiegający od wyznawanego przez Hebrajczyków, więc głoszenie Ewangelii wśród nich wymagało nauczania od podstaw. W jaki sposób Paweł próbował dotrzeć do Ateńczyków i czego możemy się nauczyć z tych starań? Niedziela, 3 grudnia. Hebrajczyk w Atenach. Jak Paweł trafił do Aten i jak reagował na to, co tam widział? Przeczytaj Dzieje Apostolskie 17:1-16. A gdy przeszli Amfipolis i Apolonię, przybyli do Tesaloniki, gdzie była synagoga żydowska. Paweł zaś, według zwyczaju swego, poszedł do nich i przez 3 sabaty rozprawiał z nimi na podstawie pism, wywodząc i wykazując, że Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać. Tym Chrystusem, mówił, jest Jezus, którego ja wam głoszę. I dali się niektórzy z nich przekonać i przyłączyli się do Pawła i Sylasa, również wielka liczba spośród pobożnych Greków i niemało znamienitych niewiast. Ale Żydzi, powodowani zazdrością, dobrawszy sobie z pospólstwa różnych niegodziwych ludzi, wywołali zbiegowisko i wzburzyli miasto, a naszedłszy dom Jazona, usiłowali stawić ich przed ludem, gdy zaś ich nie znaleźli, zawlekli Jazona i niektórych braci przed przełożonych miasta, krzycząc: ci, co uczynili zamęt w całym świecie, przybyli i tutaj, a Jazon ich przyjął. Wszyscy oni postępują wbrew postanowieniom cesarza, głosząc, że jest inny król, Jezus. A lud i przełożeni miasta, gdy to usłyszeli, zaniepokoili się, lecz otrzymawszy od Jazona i pozostałych odpowiednie zabezpieczenie, zwolnili ich. Bracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Berei, ci, gdy tam przybyli, udali się do synagogi Żydów, którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice. Przyjęli oni słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Wielu też z nich uwierzyło, również niemało wybitnych greckich niewiast i mężów. A gdy się dowiedzieli Żydzi z Tesaloniki, że i w Berei Paweł głosi słowo Boże, udali się tam, judząc i podburzając pospólstwo. Lecz wtedy bracia wyprawili zaraz Pawła w drogę ku morzu, Sylas i Tymoteusz zaś tam pozostali. Towarzysze zaprowadzili Pawła aż do Aten, a wziąwszy polecenie dla Sylasa i Tymoteusza, aby czym prędzej przyszli do niego, zawrócili. Czekając na nich w Atenach, obruszał się Paweł w duchu swoim na widok miasta oddanego bałwochwalstwu. Ateny były oddane bałwochwalstwu. Znając historię swojego ludu i jego skłonność, mimo licznych ostrzeżeń, do bałwochwalstwa, Paweł ze zgrozą oglądał posągi bogów w świątyniach i na ulicach miasta. Niewątpliwie apostoł był przejęty litością dla Ateńczyków, którzy nie znając prawdziwego Boga, byli skazani na życie i umieranie w grzechu. Dzisiaj nasze miasta także są pełne bożków, choć w mniej oczywistych formach niż w czasach Pawła. Niestety, wielu chrześcijan nawet tych bożków nie dostrzega. Paweł był na tyle wrażliwy na głos Ducha Świętego, iż reagował na przejawy bałwochwalstwa. W przeciwieństwie do większości pierwszych chrześcijan, którzy nadal nie pojmowali, że Ewangelia jest przeznaczona dla wszystkich narodów, Paweł wiedział, że Bóg pragnie, by także Ateńczycy byli zbawieni. Rozumiał, że globalna misja ma na celu zaniesienie Ewangelii wszystkim, którzy nigdy wcześniej jej nie słyszeli. W tym bałwochwalczym poganom i filozofom przechadzającym się ulicami Aten. Tak więc Paweł uczęszczał na rynek, gdzie spotykał się z mieszkańcami miasta. Możemy powiedzieć, że założył pierwszy ośrodek studiów poświęcony globalnej misji. Bywając na ateńskim rynku, studiował i badał metody docierania do serc i umysłów Ateńczyków. Paweł wiedział, że nie może podchodzić do Ateńczyków w ten sam sposób, w jaki podchodził do Żydów czy choćby pobożnych pogan. Ci ludzie nie mieli pojęcia o Bogu Izraela ani jego dokonaniach dla jego ludu. Choć prawda o Bogu i dzieje jego ludu były podstawą światopoglądu Żydów i prozelitów, to jednak nie znaczyły nic dla ludzi, których Paweł spotkał w Atenach. Apostoł potrzebował więc zupełnie nowego podejścia. Dzisiaj także często przychodzi nam kierować przesłanie Ewangelii do ludzi, którzy nie mają niemal nic wspólnego z tak zwanym judeochrześcijańskim dziedzictwem. Tak więc musimy dostosowywać nasze metody przekazu Ewangelii i do nich. Przekaz skuteczny w Buenos Aires w Argentynie może się okazać zupełnie niezrozumiały w Bangkoku w Tajlandii. Jakiego rodzaju bożki są czczone przez ludzi w twoim regionie i jak możesz otwierać oczy ludzi na próżność i beznadziejność bałwochwalstwa? Poniedziałek, 4 grudnia. Paweł na Areopagu. Będąc powołany przez Boga, Paweł, gdziekolwiek się znalazł, głosił Ewangelię. To samo też postanowił uczynić w Atenach. W jaki sposób różne osoby na rynku reagowały na to, co mówił Paweł? Przeczytaj Dzieje Apostolskie 17:17-21. Rozprawiał więc w synagodze z Żydami i z pobożnymi, a na rynku każdego dnia z tymi, którzy się tam przypadkiem znaleźli. Niektórzy zaś z filozofów epikurejskich i stoickich ścierali się z nim. Jedni mówili, cóż to chce powiedzieć ten bajarz? Drudzy zaś, zdaje się, że jest zwiastunem obcych bogów. Zwiastował im bowiem dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu. Zabrali go i zaprowadzili na Areopag, mówiąc, czy możemy dowiedzieć się, co to za nowa nauka, którą głosisz? Kładziesz bowiem jakieś niezwykłe rzeczy w nasze uszy, chcemy przeto wiedzieć, o co właściwie chodzi, a wszyscy Ateńczycy i zamieszkali tam cudzoziemcy na nic innego nie mieli tyle czasu, co na opowiadanie lub słuchanie ostatnich nowin. Głoszący według Ateńczyków obcych bogów Paweł najwyraźniej zrobił wrażenie na słuchaczach na rynku miejskim, więc zaprowadzono go na Areopag, gdzie dyskutowano o prawie i religii. Nic nie wskazuje na to, by Paweł był poddany jakiemuś procesowi sądowemu. Postanowiono po prostu dać mu posłuchanie jako głosicielowi nowej nauki. Trudno było zignorować kogoś takiego jak Paweł, elokwentnie, z pasją i inteligencją głoszącego odmienne poglądy, choćby dziwne z punktu widzenia Greków. W Dzieje Apostolskie 17:21 czytamy, że Ateńczycy spędzali całe dnie na dyskusjach i słuchaniu najnowszych poglądów. Czyżby Łukasz oskarżył ich o próżniactwo? Przypuszczalnie nie. Wskazywał raczej, że byli doświadczonymi myślicielami i dyskutantami. Grecja wydała przecież w V i IV wieku przed Chrystusem trzech największych filozofów starożytności, Sokratesa, Platona i Arystotelesa, filozofów, których wpływ sięga aż do naszych czasów. Ateny przez wieki były postrzegane jako ośrodek intelektualny i filozoficzny. Choć niektórzy z ateńskich myślicieli nie byli ateistami, a z pewnością nie we współczesnym znaczeniu tego pojęcia, wiele ich poglądów filozoficznych znacząco różniło się od nauk chrześcijańskich. Trudno znaleźć w filozofii epikurejczyków czy stoików choćby cień przesłania o zmartwychwstałym Mesjaszu. W Atenach Paweł oczekiwał, że Duch Święty posłuży się jego wiedzą i zdolnościami oratorskimi, jakie posiadł, kształcąc się w szkole Gamaliela. W praktyce okazało się, że doświadczenie, jakie Paweł zdobył na ulicach Aten, zostało wykorzystane przez Ducha Świętego w dalszej służbie apostoła. Najmądrzejsi słuchacze zdumiewali się, słuchając jego rozumowania. Paweł okazał się znawcą ich sztuki, literatury i religii. Po doświadczeniu w Atenach z pogańskimi filozofami apostoł Paweł napisał do Koryntian, Uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Pierwszy list do Koryntian 2:2. Czego uczy to nas o centralnej roli Chrystusa w naszym przesłaniu, niezależnie od tego, do kogo to przesłanie kierujemy? Wtorek, 5 grudnia. Paweł i nieznany Bóg. Zwróć uwagę, że Paweł nie demaskował fałszywej religii ani fałszywych bogów wyznawanych przez Ateńczyków. Wskazywał wszystkie dobre punkty, jakie zdołał zauważyć, jakkolwiek nieliczne, a następnie budował na nich. Co Paweł czynił, starając się docierać do ludzi z przesłaniem Ewangelii? Przeczytaj Dzieje Apostolskie 17:22-23. A Paweł, stanąwszy pośrodku Areopagu, rzekł: mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano: nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję. Mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Dzieje Apostolskie 17:22. Skomplementował Paweł pogan. Ich religia była błędna pod każdym względem, a mimo to Paweł pochwalił ich pobożność. Dalej apostoł powiedział, przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości. Dzieje Apostolskie 17:23. Opisując swoje przemyślenia dotyczące religijności Ateńczyków, Paweł zachowywał postawę szacunku wobec ludzi, do których się zwracał. Nie postępował jak samozwańczy ekspert znający wszystkie odpowiedzi związane z tym, jak inni ludzie powinni się zmienić. Owszem, Paweł był ekspertem i znał odpowiedzi, jakie inni powinni byli poznać. Jednak nie przedstawiał się w taki sposób, aby nie narazić się na odrzucenie. Przedstawił się raczej jako ktoś, kto troszczy się o bliźnich i życzy im dobra. Komentując napis nieznanemu Bogu, Paweł wykorzystał coś, co mogło być wspólnym gruntem. Ateńczycy wierzyli w Boga, a właściwie wielu bogów, co było dobrym punktem wyjścia. Już w tamtych czasach zdarzali się ateiści i mogło otwierać drogę do głębszej rozmowy. Paweł nie kpił z nieco naiwnego pomysłu dedykowania ołtarza nieznanemu Bogu. Zamiast tego wyraził uznanie i szacunek dla ludzi, którzy tak bardzo troszczyli się o sprawy duchowe, iż nie szczędzili wysiłku i kosztów, by uczcić kogoś, kogo nawet nie znali, gdyż obawiali się, że mogą stracić coś wartościowego. Czy ludzie ci błądzili? Oczywiście tak, ale należało się do nich zwrócić. Na początku ważne było to, że byli oni oddani nawet temu, kogo nie rozumieli. Paweł uznał, że otwiera to pole do działania dla Ducha Świętego. Paweł znalazł punkt zaczepienia i postanowił rozbudzić zainteresowanie słuchaczy. Jakie mosty tworzą i jakie punkty styczności dają ci okazję głębszej rozmowy z ludźmi, z którymi się kontaktujesz? Środa, 6 grudnia. Przedstawienie nowego Boga. Gdy Paweł pozyskał uwagę ateńskich myślicieli, skierował ich umysły ku Bogu niebios. Jaką metodę zastosował Paweł, by dotrzeć do tych ludzi? Przeczytaj. Dzieje Apostolskie 17:24-27. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czego może nie wyczują i nie znajdą. Bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas. Ludzi, którzy zabiegali o sprawy duchowe do tego stopnia, iż zbudowali ołtarz nieznanemu Bogu, słowa Pawła musiały zaintrygować. Mówił przecież o Bogu, który jest stwórcą wszystkiego, nie mieszka w świątyniach i nie potrzebuje niczego od ludzi, ale sam dostarcza im wszystko. W kulturze zanurzonej w greckiej mitologii, według której bogowie byli nieprzewidywalni, egocentryczni i okrutni, idea Boga takiego, jakiego przedstawiał Paweł, musiała być niezwykle interesująca. Słuchacze zgromadzeni na Areopagu uczynili pierwszy mały krok w stronę Boga, który jest miłością. Faktem jest to, iż ten Bóg, którego, jak sami przyznali, nie znali, mógł zostać poznany. Więcej, on chce być poznany. Paweł przemawiał przypuszczalnie nieco dłużej i wypowiedział więcej niż te kilka zdań zanotowanych przez Łukasza, będących jedynie podsumowaniem mowy apostoła. Z pewnością Paweł rozwinął nieco bardziej szczegółowo przedstawione poglądy, które możemy wyróżnić w jego przemowie. 1. Po pierwsze, Paweł wyraził uznanie dla aktualnej duchowej świadomości i szczerości swoich słuchaczy. 2. Następnie wskazał, że studiował ich wierzenia i znalazł w nich powody do szacunku dla nich. 3. Dalej apostoł wskazał pewne szczególne odkrycie, jakie poczynił, studiując ich religię. Otóż oni sami przyznawali, że istnieje coś, czego nie rozumieją. 4. Potem przedstawił im prawdę o Bogu, której bardzo potrzebowali, iż Bóg istnieje i miłuje ich oraz jest blisko. 5. Wreszcie kończąc swoją przemowę, Paweł skierował do słuchaczy ostrzeżenie, by nie odrzucali poznania Boga, którego jeszcze nie znają. Paweł poprowadził duchowo swoich słuchaczy tak daleko, jak to było możliwe na podstawie tego, co dotąd wiedzieli i w co wierzyli. Skoro był w stanie zaprowadzić ich tak daleko, oznaczało to solidny postęp. Zwróć uwagę na to, jak Paweł odwołał się do stworzonego świata i Boga jako Stwórcy. Zobacz także list do Rzymian 1:18-25. Dlaczego jest to właściwa metoda, przynajmniej początkowo, w ewangelizowaniu większości ludzi? W jaki wyraźny sposób stworzony świat wskazuje na Boga, Stwórcę? List do Rzymian 1:18-25. 18. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. 19. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. 20. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. 21. Dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. 22. Minili się mądrymi, a stali się głupi. 23. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. 24. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą. 25. Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Czwartek, 7 grudnia. Przekroczenie granicy. W jaki sposób Paweł kontynuował wydawanie swojego świadectwa? Przeczytaj Dzieje Apostolskie 17:24-34. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czego może nie wyczują i nie znajdą. Bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas. Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z jego bowiem rodu jesteśmy. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili: o tym będziemy cię słuchali innym razem. I tak Paweł wyszedł spośród nich. Lecz niektórzy mężowie przyłączyli się do niego i uwierzyli, a wśród nich również Dionizy Areopagita i niewiasta, imieniem Damaris, oraz inni z nimi. Ciekawe jest to, że Paweł cytował także pogańskich autorów, którzy spisali spostrzeżenia bliskie biblijnej prawdzie, a cytowanie ich było dobrym wstępem do wyrażenia tego, co pragnął przekazać. Apostoł posłużył się czymś, co było znane jego słuchaczom, by uzyskać wspólny grunt z nimi i budować na tej podstawie. Niewątpliwie starając się docierać do naszych bliźnich, powinniśmy stosować metody uwzględniające znajomość ich wierzeń i obliczone na poszukiwanie wspólnych poglądów. Zwróć uwagę, że Paweł posłużył się tą wspólną platformą po to, by przejść do kwestii, którą od początku planował poruszyć, zmartwychwstania Jezusa i jedynej nadziei zaoferowanej ludzkości. Łukasz zanotował reakcję słuchaczy na słowa Pawła o zmartwychwstaniu. Jedni z miejsca odrzucili możliwość zmartwychwstania. Drudzy wyrazili pragnienie dowiedzenia się czegoś więcej. A inni uwierzyli od razu. Liczy się to, że wszyscy oni wysłuchali tego, co apostoł miał do przekazania. To dawało Pawłowi nadzieję na dobry początek. Wiemy, że niektórzy ludzie odrzucą Ewangelię, ale musimy czynić wszystko, co możliwe, by upewnić się, że zanim ją odrzucą, zrozumieją, co odrzucają. Dzięki metodzie pracy zastosowanej wśród Ateńczyków i na podstawie tego, czego wcześniej się o nich dowiedział, Paweł upewnił się, że wysłuchali go z otwartym umysłem oraz dowiedzieli się, że istnieje Bóg, którego nie znają, a który ich stworzył. Ten Bóg umiłował ich i pragnie więź z nimi. Okazał im miłosierdzie wbrew ich ignorancji. Jednak nadchodzi dzień sądu. A gdyby wydawało się im to wszystko zbyt niewiarygodne, to powinni przyjąć namacalny dowód w postaci zmartwychwstania Chrystusa. Gdy mieszkańcy Aten usłyszeli i zrozumieli przesłanie, mogli wybrać, czy odrzucić je, czy poznać lepiej. Wielu zgłębiało te prawdy dalej i zostało wyznawcami Jezusa. Wyzwanie. Proś Boga w modlitwie, by pokierował tobą tak, abyś wiedział, w jaki najlepszy sposób składać świadectwo Ewangelii wobec ludzi, których znasz. Dodatkowe wyzwanie. Przyjrzyj się dostępnym mediom i społecznościowym jako potencjalnemu areopagowi, na którym będziesz mógł przedstawiać Ewangelię niewierzącym w sposób równie wyrazisty i taktowny, jak uczynił to Paweł w Atenach. Piątek, 8 grudnia. Do dalszego studium. Jedną z najważniejszych rzeczy wynikających z opisu działalności Pawła w Atenach jest jego praktyczne studium metody działania wśród niewierzących, którzy nigdy wcześniej nie słyszeli Ewangelii, metody prowadzącej do utworzenia małej grupy wierzących w Atenach. Słowa apostoła i opis jego postawy oraz okoliczności, w jakich się znalazł, zostały nakreślone natchnionym piórem celem przekazania przyszłym pokoleniom jako świadectwo jego niewzruszonej ufności, odwagi w samotności i walce oraz zwycięstwa, jakie odniósł w samym sercu pogaństwa. Słowa Pawła są skarbnicą wiedzy dla Kościoła. Znalazł się on w sytuacji, w której mógł z łatwością powiedzieć coś, co rozdrażniłoby jego dumnych słuchaczy i ściągnęło na niego trudności. Gdyby w swej przemowie zaatakował ich bogów i wielkich ludzi miasta, groziłoby mu podzielenie losu Sokratesa. Jednak z taktem zrodzonym z Bożej miłości Paweł ostrożnie odwodził ich umysły od pogańskich bóstw, objawiając im prawdziwego Boga, którego nie znali. Przez bezpośrednią łączność z ludźmi, studium ich kultury i religii oraz poszanowanie dla ich pobożności i zaangażowania w sprawy duchowe Paweł dokonał czegoś istotnego w Atenach, czegoś, co jest częścią skarbnicy wiedzy Kościoła. Unikał mianowicie rozdrażniania swoich słuchaczy. To jest samo w sobie istotnym dokonaniem zainspirowanym przez Boga. Według Ellen White jest to jeden ze skarbów wiedzy, na który jako Kościół musimy zwrócić baczną uwagę w tej historii. Pytania do dyskusji. 1. Na podstawie działalności Pawła w Atenach traktowanej jako wzorzec dla nas, jaki powinien być pierwszy krok w rozpoczęciu działalności ewangelizacyjnej w miejscu, gdzie nigdy wcześniej nie była ona prowadzona? 2. Jakiego zachowania w ramach ewangelizacji na nowym terenie należy oczekiwać od chrześcijan w celu budowania mostów z ludźmi nieznającymi Boga? 3. Gdy czujemy się prowokowani przez współczesne bożki, czego powinniśmy unikać, zwłaszcza na początku, gdy rozpoczynamy pracę misyjną wśród ludzi oddających cześć tym bożkom? 4. Paweł mógł poprzestać na przedstawieniu słuchaczom Boga, który ich miłuje, i pozostawić ich z pozytywnymi odczuciami. Jednak gdy apostoł poruszył kwestię zmartwychwstania, przekroczył granicę, poza którą niektórzy ze słuchaczy uznali, że nie warto dalej go słuchać. Czy powinniśmy postępować podobnie? Dlaczego tak albo dlaczego nie?